I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Czas na nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat rola historii w nauczaniu politologii. I naszymi gośćmi są wykładowcy oraz studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witam bardzo serdecznie panią dr Dorotę Żuchowską, dziekana Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej w Wyższej Szkole. Szczęść Boże, pani doktor, również pan profesor, doktor habilitowany Wojciech Polak, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu, profesor naszej uczelni. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Pan doktor habilitowany Jacek Bartyzel, profesor UMK, kierownik Zakładu Hermeneutyki i Polityki w Instytucie Politologii UMK w Toruniu oraz również nasz profesor Wyższej Szkoły. Szczęść Boże, panie doktorze. I nasi studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani Małgorzata Czernecka, studia magisterskie drugiego stopnia, na kierunku politologii właśnie. Tak. I pan Michał Wilk, studia licencjackie, pierwszy stopień, również kierunek politologii.
Witam serdecznie.
Temat bardzo ciekawy, bardzo szeroki, ale byśmy chcieli rozpocząć właśnie od tego, panie profesorze, jak ta sytuacja, czym w ogóle jest politologia, żebyśmy mogli tą dyskusję podjąć, umiejscowić ją w całej historii i rozwoju tej dyscypliny naukowej?
Rozumiem, że do mnie pytanie. Politologia jest nauką mającą status nauki akademickiej, stosunkowo młodej. W zasadzie jej historia znaczona istnieniem katedr, instytutów czy wydziałów o takiej nazwie, to liczy sobie tak niewiele ponad 100 lat. Przyjmuje się, że właściwie takim pierwszym politologiem par excellence był taki francuski badacz André Siegfried, którego działalność no, przypada na początek XX wieku i który stworzył pierwszą tego rodzaju katedrę. Ale przecież politologia jest nauką, której najogólniej rzecz biorąc przedmiotem jest zarówno empiryczna, jak i steoretyzowana refleksja na temat tego, czym jest polityka, no to przecież refleksja właśnie dotycząca tego, czym jest polityka, no jest tak prawie stara, jak dzieje zorganizowanych wszelkich wspólnot politycznych. Pewne maksymy albo rady dotyczące sztuki rządzenia pisano już i jakoś szczątkowo do nas docierają w starożytnym Egipcie, w Chinach. Natomiast no, taka wiedza filozoficzna o polityce, no to oczywiście zaczyna się w Grecji, jak wszelka wiedza w sensie teoria, czyli takiej krytycznej, zreflektowanej nauki. Przy czym można od razu zwrócić uwagę w kontekście naszego przewodniego tematu, że ta refleksja na temat polityki od początku, czyli właśnie od Grecji, jest dwunurtowa. To znaczy z jednej strony mamy filozofów, myślicieli, no, na czele oczywiście z Platonem i Arystotelesem, którzy dociekają tego, co no, po grecku nazywa się eidos, czyli istotą, prawda, albo physis, naturą polityki. Czyli jest to refleksja ściśle teoretyczna. Refleksja, która zresztą ma to do siebie, że wprowadza od razu pewną dwuznaczność rozumienia słowa polityka. To znaczy z jednej strony politykę to jest sama działalność polityczna i ona jest postrzegana z punktu widzenia obywatela, uczestnika polis, czyli po prostu wspólnoty politycznej, tyle, że w krytycznym oglądzie. A ten krytyczny ogląd to jest episteme politike, czyli właśnie wiedza pogłębiona, krytyczna, wiedza dociekająca natury polityczności. Natomiast drugi typ refleksji, który właściwie jest od początku równolegle ten sam, to jest właśnie refleksja historyczna. I to nam od razu pokazuje, dlaczego historia i polityka są ze sobą sprzężone. Rzeczy zupełnie fundamentalne dotyczące tego, czym jest polityka, powiedzieli nam bowiem w Grecji już nie tylko filozofowie, jak Sokrates, Platon czy Arystoteles, ale również pierwsi wielcy historycy, Herodot, Ksenofont, a zwłaszcza Tukidydes. Kiedy jakieś kilkadziesiąt lat temu ukazała się wielka synteza historii filozofii politycznej, która akurat parę lat temu została przetłumaczona na język polski według pomysłu i pod redakcją Leo Straussa, to zobaczymy tam, że autorami, którzy są tam uwzględnieni, są właśnie zarówno filozofowie, jak i Tukidydes. Czyli refleksja historyków ma też ogromne znaczenie dla rozumienia tego, czym jest polityka. A dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że chociaż można oczywiście próbować sztucznie rozróżnić, że historia to jest to, co było, to, co minęło, natomiast polityka na przykład zajmuje się tym, co aktualne, co współczesne, prawda? Na przykład jakimś opisem, czyli deskrypcją, jak i próbą zrozumienia tego, na czym polega życie polityczne. Ale przecież to, co jest teraźniejszością, natychmiast staje się historią. Przecież tu możemy nawiązać do słynnego paradoksu czasu w XI księdze Confessiones, czyli wyznań świętego Augustyna, prawda? Który mówi, kiedy my pomyślę sobie słowo czas, to wiem, co to jest. Ale kiedy ktoś mnie prosi o to, żebym objaśnił, to nie wiem, jak to uczynić. Dlaczego? No bo czas ma trzy tryby. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ale przecież to, co jest przeszłością, już nie istnieje. Minęło, tego nie ma. Ta nasza audycja za chwilę przeminie i już jej nie będzie. Będzie przeszłością. Teraźniejszość jest no, pewną momentalnością, tą chwilą, która właśnie jest. Ale przecież każde słowo, które przed chwilą wypowiedziałem, które już wybrzmiało, stało się natychmiast przeszłością, a więc teraźniejszości nie ma. No a przyszłości wreszcie również nie ma, ponieważ jeszcze nie nadeszła. Czyli ten paradoks czasu, prawda, o którym Święty Augustyn mówi, że nie potrafi go objaśnić, choć rozumie, na czym polega, bo wydaje się on oczywisty. A o którym na przykład współczesny fizyk, nawiązując do tego brytyjski Julien Bourdieu, powiada, iż w przeciwieństwie do króla z bajki Andersena, którego szaty są nagością, prawda? Który jest nagi, to można powiedzieć, czas jest niczym, którego szaty tylko znamy. I dlatego rozdzielanie historii od polityki nie ma żadnych podstaw. To, co polityczne, jest niby współczesne, ale natychmiast staje się historią. I odwrotnie, to, co historyczne, jest wciąż ważną nauką dla rozumienia tego, co polityczne.
Więc widzimy, że polityka związana z historią nieodzownie, bardzo ściśle. No i polityka jest tak stara, jak i życie ludzkie, społeczeństw, bo ciągle związana z tym naszym życiem, ale też nieustannie ewoluje, chociaż jej nie potrafimy do końca.
W Biblii czytamy, że pierwsze państwo założył Kain i nazwał imieniem swego syna Henok. Skoro założył państwo, to znaczy, że założył wspólnotę polityczną, a zatem ustanowił politykę. Jak mówi jeden z wielkich myślicieli politycznych XX wieku, właściwie historię Carl Schmitt można by właściwie streścić tak. Kain zabił Abla i założył państwo. Ta historia jeszcze się nie skończyła.
Ta historia ciągle się rozwija, nieustannie związana jest z naszymi czasami, bo to też myślę, że ta refleksja, o której nam pan profesor mówi, o czasowości i polityce, która związana z czasem nieustannie, też musimy czerpać przy rozwoju myśli politycznej. Nie można się gdzieś odciąć, chociaż takie próby w historii były, kiedy jakby próbowano na nowo kształtować pewną wizję polityki.
No, takimi czasami były czasy totalitarne, czasy hitleryzmu, czasy faszyzmu, czasy komunizmu. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną, że z jednej strony, no, tak jak pan profesor Bartyzel powiedział, politologii nie ma bez historii, bo to jest sprawa oczywista. No, w końcu politologia to nie jest jakaś nauka abstrakcyjna, to nie są jakieś rozważania matematyczne, chociaż matematyka też w gruncie rzeczy nie jest wcale taką abstrakcją, jak nam się wydaje. W końcu jest pewna żywa materia, którą się zajmuje politologia. A jeżeli nawet politologia tworzy jakieś twory teoretyczne, to istnieje zawsze pokusa, żeby wprowadzać je w życie. No, wprowadzanie w życie tych tworów teoretycznych kończyło się bardzo często tragedią, tak jak na przykład miała... Jak na przykład stało się z tymi różnymi teoretycznymi konstrukcjami marksistowskimi, prawda, z tym państwem totalitarnym zaplanowanym przez Marksa, zrealizowanym przez Lenina i różnych jego naśladowców. Ale tutaj zauważmy, proszę państwa, że historia mówi politologii sprawdzam, prawda, jak w kartach, więc z jednej strony politologia często opiera się o historię, z drugiej strony historia weryfikuje te różne konstrukcje, które niemądrzy ludzie wprowadzają w życie. No, nie twierdzę, że one zawsze są złe, ale często bywają fatalne, więc... Tutaj historia pełni jakąś rolę, mimo wszystko nadrzędną, tak mi się wydaje. No, niektórzy upraszczają sprawę, twierdząc, że politologia to jest w ogóle historia najnowsza w szerokim rozumieniu. No, tutaj z tym paradoksem czasu radzimy sobie na co dzień tak, że przez tą czas obecny rozumiemy jednak jakiś przedział czasowy, prawda? Wyznaczamy sobie, mówimy, że to jest przedział jakiś taki aktualny, prawda? No jest to pewne ułatwienie sobie życia praktyczne. Stąd niektórzy twierdzą, że politologia to jest po prostu historia najnowsza. No nie jest to do końca prawdą. Politologia czerpie z zasobu także innych nauk, ma powiązanie z ekonomią i z socjologią i można by te nauki bardzo, bardzo długo wymieniać.
No ogólnie mówiąc, te nasze czasy współczesne, czy tak możemy gdzieś zawęzić to, czy rozszerzyć ten termin odnośnie czasu i politologii. Natomiast takie rodzi się też pytanie, które gdzieś padło z ust pewnego polityka, że czy partii, że nie róbmy polityki. To takie hasła dość populistyczne, bardziej bym powiedział, bo tak naprawdę przecież państwo, społeczność nie może obejść się bez polityki. Czy to jest w ogóle możliwe, panie profesorze?
to ma swoje źródło w pewnej dwuznaczności słowa polityka, które właściwie w zalążkowej postaci wystąpiło już w starożytnej Grecji, ale właściwie dopiero w czasach nowożytnych nabrało bardziej ostrego znaczenia. Mianowicie, z jednej strony słowo polityka, którym Grecy się posługiwali, no i przecież mamy traktaty jak Arystotelesa tak zatytułowane, ma zupełnie podstawowy, fundamentalny sens pozytywny, ponieważ ono dotyczy właściwie najpełniejszego wymiaru człowieczeństwa. No, powiedzmy prawie najpełniejszego, ponieważ z punktu widzenia filozofów no, są trzy tryby egzystencji. Ten najwyższy to jest bios theoretikos, czyli takie życie właśnie uczonego, mędrca, filozofa. Chrześcijanin by nazwał to z kolei życiem kontemplatywnym, prawda? Ale jeśli chodzi o, no, pomijając samych filozofów, to właściwie pełnię człowieczeństwa zyskuje się poprzez właśnie udział w polityce. Czyli czym jest udział w polityce? Ponieważ słowo polityka wywodzi się od słowa polis, prawda? Słowo polis z kolei ma swój źródło słów, to też bardzo wymowne w słowie ptolis, czyli twierdza, warownia, a więc coś, co jest osłoną, ochroną dla człowieka i to nie w życiu indywidualnym, tylko właśnie zbiorowym, wspólnotowym, prawda? Co zarazem tworzy z nas pewną jedność. To człowiek, który nie uczestniczy w życiu politycznym, który na przykład się uchyla od życia politycznego albo który nie może do niego należeć z tej racji, że jest no, dla Greków niewolnikiem, kobietą, barbarzyńcą albo choćby metoikiem, czyli mieszkańcem innej polis, prawda? To taki człowiek właściwie nie żyje pełnią człowieczeństwa. On żyje tylko w sferze oikos, czyli gospodarstwa domowego, tego, co jest, no, powiedzielibyśmy, prywatne, prawda? Człowiek spełnia się właśnie poprzez udział w życiu politycznym, w polis. Ale jednak już w Grecji i to w tej formie politycznej, ściśle związanej z rozwojem współuczestnictwa, czy poszerzania współuczestnictwa życia politycznego o demos, czyli o lud, czyli wtedy, kiedy zaczęła no, nie tylko rozwijać się, ale właściwie jakby wypełniać, zwłaszcza w Atenach, życie polityczne, demokracja, to słowo polityka nabrało już tego dwuznacznego sensu za sprawą dwóch czynników. Mianowicie ci, którzy zostali dopuszczeni do udziału w tym życiu politycznym, którzy nie byli w stanie z racji rozmaitych powodów, choćby braku czasu, albo możliwości po prostu nauczenia się życia politycznego, no, zaczęli uprawiać tak zwaną demagogię, prawda? Czyli, no, jak to nawet z utworów greckich dramatopisarzy wiemy, prawda? Ktoś porywa się na zgromadzeniu, wstaje i mówi byle co, prawda? Byle tylko zyskać poklask innych, prawda? Natomiast, ponieważ jednak wśród tych demagogos, prawda? Byli tacy, no, którzy zarazem byli ambitni i chcieli mieć rzeczywisty wpływ na politykę, no to musieli poszukiwać nauczycieli politycznych, można by powiedzieć. Tych, których nie potrzebowali, ci, którzy dotychczas mieli jakby zarezerwowany udział w życiu politycznym, ponieważ byli aristoi, czyli szlachetnie urodzonymi, a więc przygotowywanymi właściwie już w domu do życia politycznego. No i tutaj nastręczyli się tacy, można powiedzieć, nauczyciele, którzy znaleźli okazję, którzy nazywali się sofistami, którzy zaczęli uczyć tego, że może właściwie nie jest ważne, czy stanowisko, które mamy zaprezentować i obronić, jest godziwe czy niegodziwe, prawdziwe czy nieprawdziwe. Ważne, żeby oszołomić, żeby wywrzeć wrażenie na słuchaczach, aby oni dali temu poklask. Czyli właściwie no, to jest początek marketingu politycznego, no i tego, co nazywamy PR-em dzisiaj, prawda? I kiedy z kolei to słowo polityka, ono właściwie potem przez wieki zanikło. Rzymianie nie znali słowa polityka, chociaż oczywiście ją uprawiali, prawda? Ono powróciło właściwie dosyć przypadkowo, kiedy w XIII wieku Wilhelm z Merbeke przetłumaczył politykę Arystotelesa na łacinę. No, a ponieważ nie znalazł słowa w łacinie, które byłoby odpowiednikiem tego słowa, choć oczywiście no, w jakimś przybliżeniu mogłyby być to słowa res publica na przykład, prawda? Ale dosłownie takiego nie było, no, jednak res publica jest pewnym porządkiem, a nie tylko samym działaniem. No to został tutaj wymyślony neologizm neołaciński politia, stąd znalazł on potem zastosowanie w różnych językach, ale co ciekawe, nowożytnych, w takich jakby dwóch sekwencjach znaczeniowych. To znaczy z jednej strony słowo polityka zaczęło funkcjonować w takiej wersji, która oznacza właśnie tę szlachetną działalność publiczną i to, co święty Tomasz by nazwał roztropną troską o dobro wspólne, co na przykład w języku polskim to słowo brzmiało policja. Mamy na przykład traktat Stanisława Orzechowskiego z XVI wieku, policja, czyli ustrój Królestwa Polskiego, prawda? Natomiast z drugiej strony mamy taki sens słowa polityka jakby dwuznaczny, że to jest taka działalność, która polega na tym, że w przeciwieństwie do tego, że jeśli na przykład rycerz spotyka się z rycerzem na polu bitwy i walczy z otwartą przyłbicą, to polityk jest tym, który jakby działa potajemnie, za węgła, coś tam knuje, szepce, naradza się. Politykiem będzie taki Poloniusz w Hamlecie, który mówi królowi Klaudiuszowi, no to ja podsłucham tego Hamleta, ukryję się tam za kotarą i zobaczymy, co ten Hamlet kombinuje, prawda? Ale tak naprawdę to kombinuje właśnie ten Poloniusz, prawda? I to miało dlatego specjalny sens, dlatego że we Francji w XVI wieku, kiedy, jak wiadomo, toczyła się wojna religijna, prawda, pomiędzy Ligą Katolicką a protestantami, czyli hugenotami, to jednocześnie wytworzyło się trzecie, tak zwane dworskie stronnictwo kanclerza de l'Hôpital, który usiłował załagodzić ten spór, prawda? Jakoś, albo jakby postawić pewne racje polityczne ponad racjami religijnymi, prawda? I wówczas właśnie tę grupę, oczywiście znienawidzoną przez obie strony, nazwano le politique, prawda? Czyli politykami, a więc takimi, którzy nie chcą dokonać czegoś, co jest skądinąd w ujęciu na przykład Karla Schmidta wspomnianego tutaj, esencją polityczności, czyli desygnować przyjaciela i wroga. Prawda? Polityk to jest nie ten, który jednoznacznie określa, prawda, kto jest jego przyjacielem, a kto jest wrogiem. I wtedy sprawa jest jasna. Polityk jest ten, który mówi, dokonajmy kompromisu, poszukajmy konsensusu, odłóżmy ten spór, prawda? No w sposób właściwie taki najbardziej drastyczny, prawda? To tę sytuację mamy, jak taki XIX-wieczny z kolei myśliciel hiszpański Juan Donoso Cortés mówi, który właściwie jakby archetypem sytuacji polityczności, czyli scenę na dziedzińcu Palatium Piłata, kiedy Poncjusz Piłat jako demokrata zarządza referendum ludowe, prawda? Mówi, kogo chce się uwolnić, Jezusa czy Barabasza, prawda? Otóż polityk, zwłaszcza tutaj Donoso Cortés miał na myśli polityków, bo chciał określić, kim jest liberał polityczny, to byłby ten, który nie chciałby wybrać ani Jezusa, ani Barabasza, tylko powiedziałby, odłóżmy tę skomplikowaną kwestię do następnej sesji parlamentarnej. Prawda? Czyli ten, który nie chce dokonać wyboru. Prawda? Szkoda, nawiasem mówiąc, można by powiedzieć, że Piłat nie postawił drugiego pytania, oprócz tego, kogo wybieracie, Jezusa czy Barabasza. Mianowicie nie zapytał, kto się wstrzymuje od głosu. Bo gdyby zapytał, to znalibyśmy pierwszy w historii skład partii liberalnej.
No jak widzimy, ta historia polityki, politologii, tego wszystkiego, co związane, to nieustannie też jest zapalające i interesujące, ale też właśnie politologię mamy na naszej wyższej szkole, w naszej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Panowie są też naszymi profesorami. Jest pani dziekan również z nami. No i tutaj, jak my rozwijamy w naszej uczelni tą dziedzinę nauki. Mamy też naszych studentów, którzy pilnie tutaj się przysłuchują profesorom, ale też my się tą wiedzę już coraz więcej gromadzą.
Niektórzy już weryfikowali podczas egzaminów tutaj. U pana profesora Bartezela były egzaminy, trwa sesja egzaminacyjna. Jeżeli chodzi o politologię w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, to w zasadzie od początku działalności uczelni jest to taki wiodący kierunek obok dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Najpierw te dwa kierunki były w naszej uczelni i przyświecała naszemu ojcu założycielowi taka myśl, żeby właśnie wykształcić ludzi odpowiedzialnych do życia politycznego, do życia publicznego, żeby zdobywali tutaj wiedzę, solidną wiedzę. Jak widać, to jest wiedza oparta zarówno na filozofii, zarówno na historii, o czym dzisiaj mówimy, ale też przede wszystkim na takim trzecim fundamencie, który jest wyróżnikiem nauczania w naszej uczelni, na katolickiej nauce społecznej i na etyce, czyli te trzy filary, które nierozerwalnie tutaj się wiążą z kształceniem politologów w naszej uczelni. I myślę, że pierwsze owoce tego już są, bo są roczniki absolwentów studiów licencjackich, kolejne roczniki absolwentów studiów magisterskich, powstają bardzo ciekawe prace z zakresu politologii. Też doceniła to Polska Komisja Akredytacyjna, która weryfikowała kształcenie na naszej uczelni i podkreślała też taką interdyscyplinarność kształcenia i właśnie solidny fundament, na którym chcemy budować tutaj i kształcić politologów. Ale oprócz też takiej nauki i codziennego trudu pod okiem mistrzów, pod okiem nauczycieli akademickich, czy to na wykładach, czy na ćwiczeniach, to są też różnego rodzaju inicjatywy, które podejmujemy pragnąc włączyć studentów wszystkich kierunków, bo to nie jest tak tylko, że historia jest ważna w nauczaniu politologii, bo ona jest bardzo ważna dla kulturoznawcy czy dla przyszłego dziennikarza i wiele właśnie takich wydarzeń, które starają się przybliżyć zwłaszcza najnowszą historię Polski tutaj w kształceniu studentów. I myślę, że nie tylko w kształceniu, ale też w takiej próbie wychowania patriotycznego, bo to jest bardzo ważne i nas bardzo cieszy, że to nie tylko są inicjatywy uczelni, bo owszem, takie też są. Organizujemy kursy, na przykład akademickie spotkania z mistrzami, ten kurs z historii najnowszej, który się dużym zainteresowaniem cieszył. Pan profesor chociażby miał wykłady. W ubiegłą sobotę gościliśmy osoby z całej Polski, które kształciły się przez internet najpierw, a teraz przyjechały do Torunia, żeby uczestniczyć jeszcze w takich spotkaniach na żywo z mistrzami. Ale to są też inicjatywy studentów. Na przykład zaproszenie na obchody rocznicy stanu wojennego. Bardzo ciekawe przedstawienie. Czy comiesięczne msze za ojczyznę, które są organizowane w naszej uczelni. Także to nie jest tak tylko, że to jakoś uczelnia czy wykładowcy stymulują tutaj to sięgają sięganie do najnowszej historii Polski, do tych często zakłamanych czy nieodkrytych kart, ale często przychodzą studenci i mówią, że chcieliby taką inicjatywę czy inną. My się bardzo cieszymy. Tutaj na przykład pan Mateusz był jednym z organizatorów i zachęcał naszych studentów do udziału w marszu poświęconego pamięci rotmistrza Pileckiego. Inicjatywa związana z żołnierzami wyklętymi, więc wiele tutaj można by podawać takich bardzo pozytywnych przykładów.
No właśnie, bo kiedy mówimy o politologii, tak nam panowie tutaj profesorowie naświetlili jeszcze bardziej ten związek historii, politologii, ale też wpływu politologii na całe życie społeczeństw, które oddziaływuje w wielu sferach i też zobowiązuje tak naprawdę do włączenia się, do niestania obok, po to, by być aktywnym w danym społeczeństwie. No i właśnie dla was, jako studentów, bo jako ludzie młodzi stajecie z pewną też pasją odkrywania politologii, czym ona dla was jest, bo pan profesor nam tutaj świetnie wprowadził nas temat, a teraz ze strony studenta. Lada moment też skończycie swoje edukacje na poziomie tutaj wyższym. I właśnie, co tak by się dzisiaj widzieli najważniejszego? Jak dzisiaj włączyć się z tą myślą polityczną, tym wszystkim, co związane z tym kierunkiem studiów?
Przede wszystkim dla mnie jako studenta, który jeszcze może w jakimś tam małym stopniu, bo w samorządzie studenckim, ale włącza się już w jakieś działanie polityczne.
Nie w małym stopniu, bo pan przewodniczącym samorządu był, więc taką rolę lidera też.
Pokorny pan jest.
Dziękuję. Raczej teraz się skupiałem na takiej obserwacji, ponieważ z tą wiedzą ze szkoły podstawowej, z gimnazjum i ze szkoły średniej, coś tam już wiedziałem, natomiast kiedy poszedłem na studia, to nauczono mnie takiej syntezy, zauważania, że nie jest tylko tu i teraz, ale że należy się też zagłębić właśnie w historię, ponieważ pewne rzeczy, pewne schematy, które teraz są w polityce, no to się już wykształciły na przestrzeni wieków i na studiach raczej się starałem właśnie już po prostu poznawać i widzieć pewne rzeczy. To głównie na tym polegało.
Czytanie rzeczywistości, przeszłości. Pani Małgorzato, jako człowiek, który gdzieś, pani kiedyś wybrała ten kierunek świadomie, czy to było jakieś zainteresowanie szczególne?
Wybrałam politologię ze specjalnością dziennikarstwa tutaj na tej uczelni, ponieważ w planach mam być dziennikarzem politycznym. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. I uważam, że dziennikarz musi znać historię, musi znać wiedzieć, co się dzieje w polityce, a bez znajomości historii nie jesteśmy w stanie tak naprawdę rozumieć to, co się dzieje. Ja jestem rocznik 90, także znajomość historii, która się działa zwłaszcza po roku 89, która dzieje się do teraz i są konsekwencje tego widoczne na co dzień, jest niezbędna po prostu. Także politologia to był mój świadomy wybór i jestem zadowolona z tych studiów tutaj.
Czy ja mogę jeszcze zapytać, bo pani Małgosia dołączyła do nas dopiero na studiach drugiego stopnia, bo pan Mateusz jest na studiach licencjackich i bardzo często studenci kontynuują kształcenie później zostając na studiach magisterskich, a pani zdecydowała się po innej uczelni przyjść właśnie do naszej. Skąd taki wybór tutaj? Czy były jakieś takie właśnie przesłanki, które na to wpłynęły szczególnie?
Tak, były przesłanki, znaczy się, nie chcę negatywnie się wypowiadać na temat mojej wcześniejszej uczelni, ale rzeczywiście wątek polityczny na uczelniach poprzednich, których studiowałam, pojawił się w taki sposób, że po prostu poglądy wykładowców nie zgadzały się z moimi poglądami, a jak można uczyć się od osób, które niestety próbują przedstawić tylko swoje racje, nie wchodząc w konstruktywne dyskusje ze studentami, uznając, że jednak ich wiedza jest tą jedną ostateczną, prawda? Natomiast jeżeli chcemy być świadomi całej historii i wiedzieć, znać ją, musimy jednak brać pod uwagę różne punkty widzenia. Także wybór tej uczelni był związany również z tym, że doszłam do wniosku, że chcę dążyć do poznania całej pełnej historii, a nie tylko przekazywanej taki sposób. Jak
myślę, że to jest też związane z systemem wartości, ale też dążeniem do prawdy, bo to jest istota też
dziennikarza, jeżeli, też
tak
również.
Jest, otóż to, żebyśmy rozwijali się, prawda? To doszukiwanie spojrzenia, bo panie profesorze, pani mówi, że rocznik 90, czyli już po reformie szkolnictwa i nawet ta historia, te trzy lata, trzy po trzy, tak? Tak to jest.
No, dzieją się rzeczy złe. Jeżeli poseł SLD, pytany, kiedy miało miejsce powstanie warszawskie, mówi o jakimś tam roku 87 czy 8, to widać, że jest zapaść, jeżeli chodzi o kształcenie, no chyba zwłaszcza w dziedzinach humanistycznych, między innymi w historii. I powiem szczerze, że to, co się robi teraz, te reformy wprowadzane w szkołach, właściwie tą zapaść pogłębią. No, nie licząc klas humanistycznych, młody człowiek będzie systematyczny kurs historii kończył w pierwszej klasie liceum, prawda? 4 lata, 3 lata gimnazjum, 1 klasa liceum i koniec. Dalej tylko pewne wybrane zagadnienia. Ten przedmiot bardziej przypomina wiedzę o społeczeństwie. Są tam jakieś elementy ekonomii, socjologii, ale tam jest bardzo niewiele historii, więc obawiam się, że będzie jeszcze gorzej. I to jest zjawisko, no, które trzeba odwrócić. Trzeba robić wszystko. Tutaj jest ogromna rola rodziny, tutaj jest ogromna rola organizacji społecznych, rozmaitych działań. No, wspomnieliśmy o tym Marszu Pileckiego, prawda? No, podejrzewam, że wielu młodych ludzi dopiero przy okazji tego marszu się dowiaduje, kto to był rotmistrz Pilecki. Więc tego rodzaju działania trzeba podejmować. Ja bym tu zwrócił uwagę jeszcze na jedną sprawę, a mianowicie na te negatywne konotacje związane ze słowem polityka, prawda, w społeczeństwie. Pojawia się taki metajęzyk, że polityka to jest coś złego, brzydkiego, że polityk to taki tylko właśnie ten demagog, jak tu profesor Bartyzel mówi. Oczywiście tego rodzaju rozumienie polityki ma dawną tradycję, ale odnoszę wrażenie, że w dzisiejszym społeczeństwie polskim w ogóle nieufność do tego słowa jest daleko idąca. I to zresztą nie tylko w Polsce. Pamiętam kiedyś w Szwecji wszedłem do takiego małego kościółka gotyckiego, no, protestanckiego obecnie, gdzie były wystawa rysunków dziecięcych. I na jednym z tych rysunków były pokazane jakieś plagi współczesności, prawda? Więc tam wojny, narkotyki, no i między innymi polityka. Także jako taka plaga, więc to się wpisuje w to takie rozumienie polityki jako czegoś złego, że polityk to jest zawsze oszust, krętacz, człowiek, który chce oszukać. No tutaj właśnie też zadaniem politologów jest ukazanie tego, że polityka ma wymiar etyczny i że polityka właściwie służy społeczeństwu, właściwie rozumiana polityka. Dlatego też niektórzy politycy chytrze próbują udawać, że politykami nie są. No to hasło budujmy stadiony, nie róbmy polityki, hasło Donalda Tuska właściwie no jest takim typowym, prawda, że no, niby to jest działanie niepolityczne. Ja nie jestem politykiem, ja się od polityki odcinam, co jest po prostu mieszaniem w głowach i myleniem pojęć, prawda. Zresztą trzeba też społeczeństwu tłumaczyć jedną sprawę, że polityką są nasze właściwie codzienne wybory, prawda? Jeżeli idę do supermarketu na zakupy, a nie do naszego swojego sklepiku osiedlowego, to też właściwie jest jakiś wybór polityczny, który ma swoje daleko idące konsekwencje. Takich wyborów dokonujemy codziennie bardzo wiele. I jeżeli nawet mówimy, że jesteśmy apolityczni, nie mieszamy się w politykę, to i tak musimy sobie zdawać sprawę, że codziennie dokonaliśmy ileś tam wyborów o charakterze właściwie czysto politycznym.
Dzisiaj w telewizji Trwam rozmawiamy w naszych rozmowach niedokończonych o roli historii w nauczaniu politologii. Nasi goście to wykładowcy w naszej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. oraz studenci. Zapraszamy już Państwa do włączenia się w naszą dyskusję. Telefony 56 657 0011 dla Polski Północnej, Polska Południowa 56 657 0012 i kolejne dwa telefony 56 657 0013 oraz 56 657 0014. W telefonii w naszej rodzinie bezpłatne numery 536 600 300 lub 536 600 400. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, właśnie jeszcze pytanie do studentów, bo tutaj pan profesor nam mówił o tym rozumieniu polityki. Wy już macie pewien bagaż. Pani ma bagaż uczelni już nie jednej. Pan Michał tutaj u nas jest studentem, więc przyjmujecie jakiś system wartości, przyjmujecie też naukę, pogłębiacie waszą wiedzę, zasoby wiedzy. No a gdybyśmy to skonfrontowali z wami, przed tym, kiedy rozpoczęliście naukę na tym poziomie szkolnictwa wyższego, czyli w waszym rozumieniu polityki, bo to stwierdzenie pana profesora właśnie Polaka o tym odniesieniu do polityki przez wielu ludzi jako czegoś rzeczywiście niedobrego, czy wręcz zawsze z negatywnymi emocjami czy sytuacjami związanego. Jak to było w tym momencie, kiedy wybieraliście tą dziedzinę, a jak też wasza otwarcie się na poznanie prawdy, na naukę, która niesie w sobie, panie Michale?
No ja myślę, że na pewno zanim przyszedłem na studia, patrzyłem na politykę w troszkę węższym znaczeniu. To mi się kojarzyło z jakimś sejmem, to ja pochodzę z takiej rodziny o prawicowych poglądach, także z tym takim podziałem dobrzy, ci źli, ci dobrzy, ci tam komuniści, niekomuniści. Troszeczkę tak za prosto to rozumiałem, natomiast ucząc się już poznawałem, że to jest troszkę szersze zagadnienie, troszkę na więcej rzeczy wpływa w naszym właśnie codziennym życiu. I to właśnie to chodziło o to, że miałem szerszy ogląd i właśnie też takie kompleksowe nauczanie w naszej uczelni, począwszy od historii, którą w szkole wcześniej poznawałem dosyć ogólnie. A już w liceum to raczej bardziej chodziło o to, żeby dobrze zdać maturę, a nie żeby zdać historię, no niestety. Natomiast tutaj zainteresowaniem się uczyłem właśnie takich pewnych rzeczy w różnych dziedzinach, do jakich sięga polityka, od najniższych do najwyższych, od historii do analizy bieżących wydarzeń w polityce polskiej, w polityce międzynarodowej, właśnie rozumienie pewnych rzeczy, uczenie się, jak te doktryny polityczne się kształtowały na przestrzeni wieków. Także troszkę mi się poszerzył pogląd i teraz już widzę, że czasami jak w telewizji politycy się wypowiadają albo pewne rzeczy, które się dzieją na szczeblu gminy, powiatu, województwa albo jak się wypowiadają rządzący, no to już widzę, że oni mają za sobą też pewien warsztat i to wszystko, co mówią, to jest przygotowane. Oni wiedzą, co mają powiedzieć, jak to mają powiedzieć, po co mają to powiedzieć i jakie mają z tego konkretne działania wyjść. Także to, że wszystko to jest przygotowane i wszystko to właśnie się wiąże z tą właśnie polityką, z politologią.
Pani Małgorzata?
Dla mnie wcześniej polityka to, tak jak trochę kolega mówi, też podział na prawicę, lewicę, ale lepiej generalnie nie zagłębiać się w to, nie zajmować się, bo po co, ale tak naprawdę polityka dotyczy każdego z nas. Żyjemy w kraju, w którym podejmowane są konkretne decyzje i musimy się tym interesować, bo żyjemy w tym kraju i nie może to być dla nas obojętne. Nie możemy się tym nie interesować, bo co to byłby z nas za obywatel, gdybyśmy po prostu żyli swoim życiem, a to, co się dzieje w Sejmie, po prostu byśmy w ogóle się tym nie zajmowali. Dlatego studia politologii rzeczywiście rozszerzają tą wiedzę, pozwalają zwrócić uwagę na to, co się dzieje i w taki zupełnie inny sposób patrzeć na to.
No a jak konfrontujecie na przykład rzeczywistość waszego doświadczenia, rozwoju z ludźmi w waszym wieku, czy też młodszymi, bo nie każdy tą politologię studiuje. Mhm. Nie trzeba też studiować, żeby wiedzę zdobywać, ale nieraz jest taki mur, który oddziela i też dużo nieprawdy pewnie tam.
No niestety wielu młodych ludzi nie interesuje polityka. Nie interesuje, żeby pójść do wyborów i wziąć udział w nich, oddać swój głos, bo i tak czują, że nie mają tak naprawdę na to wpływu. Ale jak każdy tak będzie mówił, to rzeczywiście to w końcu kto pójdzie do tych wyborów? Garstka ludzi, która zagłosuje jakoś, a konsekwencje odbije się na cały naród. Także...
Poza tym młodzi ludzie są też trochę, no, jeśli można tak powiedzieć, indoktrynowani przez media. Jakieś są takie hasła rzucane przez polityków, które niektóre trafiają do młodzieży, a niektóre nie trafiają. Oni uważają, że akurat ten jest śmieszny, zły, bo tak go przedstawiają media, natomiast ten chce, nie wiem, legalizacji marihuany, no to jest całkiem jest w porządku i właściwie można na niego zagłosować i to są sobie pewne skróty. Natomiast żeby się zagłębić w program jakiejś partii, no raczej nie żadna z młodych osób nie za bardzo na to wpadnie i nie przeczyta tego, co tak naprawdę się kryje za tym głębiej, bo mówię tutaj raczej na zasadzie pewnych haseł, które jakoś trafią i oni już wiedzą, że to na tego. Jeśli już pójdziemy w ogóle zagłosować, to zagłosuję akurat na tego. Ale to raczej nie trafia, nie ma jakiejś głębszej analizy, jakiegoś rozwagi nad tym, co się robi, a to w sumie jest głosowanie, to jest bardzo ważne.
Odbierzmy telefon pierwszy. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, witamy.
Halo?
Już jesteśmy na antenie, tak? Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witam szanownych gości i ojca prowadzącego. Chciałem właśnie przede wszystkim podziękować za to, że istnieje taka uczelnia, jak właśnie w tej chwili studenci, z której występują i mówią, bo to są podwaliny, które będą mogły w przyszłości podawać rzeczywistość, jaka jest, a nie zakłamanie. Chciałem drugą sprawę, co mam na myśli. Pan profesor Polak wspomniał o totalitarnych po prostu układach. Był totalitarny układ, kiedy był właśnie komunizm, następnie sprawa Hitlera, faszyzmu. A czy teraz nie jest totalitarny układ, jeśli chodzi o Unię Europejską, która po prostu też jest dyktatorem dla innych krajów, a na ten temat właśnie można zauważyć wyraźnie, co się dzieje w krajach, a szczególnie tak samo i w Polsce. Dziękuję serdecznie, włączam się na...
Bóg zapłać, dziękujemy pani Janie.
Tak, no... Politolog zawsze odróżnia autorytaryzm od totalitaryzmu. Ja jako historyk może czasem trochę potocznie się wypowiadam, że zarówno w naszym kraju, jak i w całej Unii Europejskiej mamy sporo tendencji takiego miękkiego totalitaryzmu. Nie jest to może jakiś taki totalitaryzm, jakiś taki krwawy, jak pamiętamy, jakiś hitleryzm, stalinizm i tak dalej. Oczywiście tutaj analogii aż takich wysuwać, broń Boże, nie można. To jest totalitaryzm miękki, czasami aksamitny, ale jednak totalitaryzm. Jednak totalitaryzm, który może się pogłębiać. No to, że w dzisiejszej Polsce państwowe, rządowe środki masowego przekazu właściwie podporządkowane są jednej opcji politycznej, prawda? No to już jest wyraz pewnego totalitaryzmu. To, że partia rządząca obsadza swoimi ludźmi wszystkie urzędy, a w ciągu 5 lat przybyło 100 tysięcy urzędników, głównie z tej partii rządzącej, no to też jest przejaw pewnej tendencji totalitarnej. Pewne tendencje totalitarne mają charakter oczywiście ogólnoeuropejski i dotyczą nie tylko Polski. No, możemy się zastanawiać, czy kamery umieszczone w miastach, na każdej ulicy, na każdym zakręcie, prawda, na każdym rogu służą zwiększeniu naszego bezpieczeństwa, czy służą jednak totalnej inwigilacji obywatela i gdzie jest granica tej inwigilacji, prawda? Masowe podsłuchy telefoniczne, czy choćby kontrolowanie internetu, ta ostatnia afera, prawda, amerykańska, ale właściwie o zasięgu ogólnoświatowym. To, że człowiek nie może spokojnie przejechać z Gdańska do Krakowa, bo może go zarejestrować z 1000 fotoradarów po drodze, no pewnie przesadzam już trochę, ale to też jest w zasadzie poddanie kontroli wszystkiego wszędzie. Więc ta tendencja do kontrolowania obywateli też, też jest właściwie tendencją totalitarną, więc ten totalitaryzm i w Polsce, i w Europie ma różne oblicze, jest tendencją bardzo, bardzo niebezpieczną.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Marian Ostoliński z Krakowa. Chciałem powiedzieć, że, ale jakby Państwo mogli mnie wysłuchać, bo wiem, że możecie mi przerwać. Chciałem powiedzieć, że jako pierwszy człowiek w historii odkryłem o zadziwiającym wpływie cyfr 4, 9 oraz liczby 33 na historię ludzkości. Więc począwszy od Napoleona Bonapartego, czyli Napoleona I. Otóż urodził się w 1769, był cesarzem Francuzów w latach 1804-14. Wielka rewolucja francuska 1789-1799. Włodek Lenin zmarł w 24 roku, mając 54 lata. Stalin urodził się w 1879, 29 lat rządził Związkiem Radzieckim. Zmarł mając 74 lata i był od Lenina młodszy od lat 9. I Adolf Hitler urodził się w 1889, doszedł do władzy w roku świętym dla katolików, to jest rok 1933, mając 44 lata.
Panie Marianie, dziękujemy za wypowiedź. Numerologia, no na pewno jakieś powiązania, ale żebyśmy się trzymali dzisiaj tematu, bo tak to możemy bardzo szeroko się rozwinąć i myślę, że nie starczyłoby nam czasu na wiele wątków, bo i życie jest tak ciekawe, tak szerokie, że czas nasz ograniczony też jest, a już 10 minut prawie po godzinie 19, czyli niewiele, 14 minut do końca naszego programu, tej części telewizyjnej. Mówimy właśnie o roli historii w nauczaniu politologii w tym spektrum jakże ważnym dla życia społeczeństwa, dla życia narodu, bo tutaj myślę, panie profesorze, ta różnica, która gdzieś wypływa też z politologii, kwestia społeczeństw, państwa, a narodu. Naród jest czymś nadrzędnym nad państwem, dlatego że tworzy całą rzeczywistość historyczno-kulturową, prawda?
No, to jest skomplikowane zagadnienie. Naród jest, może być właściwie różnie definiowany, prawda? No, są tacy, którzy mówią, że naród jest właściwie taką wspólnotą wyobrażoną. Co to znaczy? To znaczy, jest to taka wspólnota, z którą możemy się identyfikować, ale z całą pewnością nie jesteśmy w stanie nawiązać realnych więzów ze wszystkimi członkami tej wspólnoty, prawda? Czyli właściwie, kiedy mówimy naród polski, to prawdopodobnie, jeżeli wiążemy z tym właśnie jakieś emocjonalne i nie tylko emocjonalnie pozytywne skojarzenia, to myślimy raczej Bolesław Chrobry, Grunwald, prawda, husarze, powstańcy i tak dalej, a raczej nie myślimy o tym, no powiedzmy, dżentelmenie, który nas zaczepił gdzieś na podejrzanej okolicy i powiedzmy zionął alkoholem, prawda? No a też jest jakoś tam z nami etnicznie związany, prawda? No, czy naród ma nadrzędność nad państwem? To też nie jest takie jednoznaczne. To jednak właściwie narody są bardziej wytworami państwa. Prawda? No jednak 1000 lat temu powstało już państwo polskie, prawda? Natomiast na pewno nie istniał naród polski. Prawda? Istniały plemiona, jakiś Polan, prawda, Ślężan, Goplan i tak dalej, to jednak władza polityczna, to jednak wspólnota polityczna tworzy naród. Natomiast, znaczy taka jest przynajmniej kolejność genetyczna, prawda? To Charles Maurras, taki francuski teoretyk nacjonalizmu, prawda? Pisał, to 40 królów stworzyło Francję, prawda? Zresztą Roman Dmowski, polski teoretyk myśli narodowej, też w podstawach polityki polskiej pisze jednoznacznie, narody są wytworem państw. Tylko jeśli już ten proces zajdzie, to wówczas naród w sensie przede wszystkim tego, co, bo możemy rozróżniać pojęcie narodu kulturowego i narodu politycznego. To przede wszystkim w sensie narodu kulturowego, to naród nadaje pewną treść temu życiu politycznemu. I to jest temu życiu państwowemu. No a poza tym właściwie ważne jest w tej relacji zatem nie tyle kto co stworzył, prawda, czy co jest nadrzędne, tylko co komu jest podporządkowane. Prawda? Czyli jak mówi święty Tomasz z Akwinu, nie królestwo jest dla króla, tylko król jest dla królestwa. Prawda? Czyli po to istnieje forma polityczna, żeby treść życia duchowego, która i nie tylko duchowego, no bo materialnego też w końcu nie jesteśmy z czystego pneumy, prawda? Żeby treść tego życia, które jakby konstytuuje tę wspólnotę, żeby ona mogła być wyartykułowana.
Znaczy ja zawsze dorzucam do tych pojęć państwo, naród, w przypadku Polski jeszcze pojęcie ojczyzny, które jest, uważam, że dla naszego kraju jest ona dosyć czymś specyficznym i mało zrozumiałym dla innych narodów, prawda? No, dla Amerykanina ojczyzna, no to Stany Zjednoczone Ameryki i koniec. I on tych niuansów nie rozumie. My Polacy przyzwyczailiśmy się do tego pojęcia ojczyzna w czasie zaborów, prawda? Był naród, nie było państwa, ale była ojczyzna, prawda? Pojęcie patriotyzmu wiązało się z pojęciem ojczyzny i to pojęciem niezwykle szerokim, które to pojęcie ojczyzny wrzucano właśnie i naród, i terytorium, i kulturę, i wiarę, obyczaje, a nawet kuchnię, ubiór i szereg innych elementów. I taka trochę proteza, można powiedzieć, ale bardzo, bardzo przydatna. Polacy zachowali ją sobie na wszelki wypadek także po odzyskaniu niepodległości. Okazała się przydatna niezwykle po 1939 roku, gdy znowu straciliśmy niepodległość na długie lata, jak się okazało. I ja zawsze podkreślam, że w okresie PRL-u wielu Polaków dzięki temu pojęciu ojczyzny mogło normalnie żyć, prawda? Bo jeżeli odbudowywali Warszawę, to mówili, odbudowujemy tą Warszawę, bo kochamy ojczyznę, a nie dlatego, że kochamy Bieruta i Gomułkę, prawda? Więc to rozróżnienie pomiędzy państwem a ojczyzną dawało możliwość funkcjonowania w okresie PRL-u, a i daje dzisiaj, gdy Polacy często z tym państwem się w pełni nie identyfikują, wadzą się, to jednak pojęcie ojczyzny, patriotyzmu jako miłości do ojczyzny, do państwa, no to już powiedzmy bardziej skomplikowana sprawa, to jest Polakom bardzo no, użyteczne, że tak powiem, takim językiem.
Temat przeciekawy i przeinteresujący, myślę, dla każdego z nas. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, halo. No, niestety jeszcze nie. Jest, prosimy, halo. Niestety, coś nam uciekł pan.
To ja może dopowiem do tego, co profesor Polak powiedział, że ja się całkowicie z tym zgadzam, bo właściwie i słowo naród i słowo państwo mają dla mnie właśnie oba taki już posmak zideologizowany nowożytności. Natomiast ojczyzna właśnie jest tym, co najbardziej fundamentalne i trwałe i wtedy parą pojęć analogicznych, znaczy pojęciem tworzącym parę z ojczyzną, też o wiele bardziej, by tak rzec, duchowym wymiarem jest pojęcie wspólnoty politycznej, bo państwo to jest coś właściwie, czego jakby kośćcem jest administracja, urzędnik, prawda? Natomiast wspólnota polityczna, czyli właśnie to, co Grecy nazywali polis, czy to, co Rzymianie nazywali respublika albo civitas. I w średniowieczu też nie używano określenia państwo, prawda? Określenie państwo jest nowożytne, ponieważ właściwie jest przekształceniem słowa status, które oznaczało to, kto kim był w społeczeństwie. Czy miał na przykład status rycerza, kupca, chłopa i tak dalej, prawda? Natomiast właśnie tym, co jest podmiotem, co jest przedmiotem powinności, zobowiązania, wierności, jest właśnie ojczyzna i wspólnota właśnie ta polityczna, czyli civis. Ojczyzna, której przecież źródłosłowem jest ojciec, pater, prawda? A więc która nas transcenduje w górę, prawda? Która, dla której analogicznie ojciec to nie jest tylko ojciec ziemski, to nie jest tylko ten, który uosabia ojca ziemskiego w każdym typie wspólnoty, we wspólnocie eklezjalnej ojciec, papież, we wspólnocie politycznej król, cesarz, władca, no ale nad nimi wszystkimi jest Bóg ojciec, prawda? I natomiast naród względem tego to są właściwie dzieci, prawda? A dzieci bez ojca, no to mogą być po prostu niemiłe rzeczy z tego mogą wyniknąć.
Panie profesorze, mamy telefon, więc przerwiemy na chwilę. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Jak tu mówi Grzegorz z Niemiec, na temat politologii. Znowu tych dwóch młodych ludzi zostanie przygotowywany do brania udziału w Sejmie, praca w Sejmu, praca jakiejś polityce. Ludzie, gdzie są w tym Sejmie i w tych różnych gremia, robotnicy, rolnicy, ich nie widać. Są sami politolodzy, nauczyciele i prawnicy. Nie widać tego normalnego robotnika. Jakieś powiedział w więzieniu jeden z rolników indywidualnych, koniec pola Staś powiedział mi tak, Grzegorz, że ty się zamiesz polityką, to politycy zajmą się tobą, to jest ci biada. I to jest właśnie to, co mnie boli, że właśnie nigdzie nie widać tego robotnika, który by potrafił o swoje rzeczy walczyć. I to jest nie tylko w parlamencie polskim, to samo dotyczy parlamentu niemieckiego i innych parlamentów. Dziękuję.
Dziękuję, panie Grzegorzu. No tutaj myślę, że kwestia reprezentowania tych, którzy biorą odpowiedzialność za całą społeczność, jest powinna wynikać z tego, że troszczymy się nie tylko o swoje grupy czy swoje partie, ale o całe społeczeństwo. Powoli czas naszej audycji dobiega końca, przynajmniej w telewizji Trwam. Zaprosimy Państwa również do Radia Maryja na godzinę 21.40. Dzisiaj mówimy o roli historii w nauczaniu politologii, ale też przyglądamy się, jak to bardzo praktycznie wygląda w naszym życiu. Pani dziekan, zaproszenie może dla tych, którzy, bo tutaj dzisiaj padło tyle interesujących rzeczy, że...
Ja przede wszystkim mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy nas oglądają, zainteresowali się tym, co było mówione na temat politologii i nie będą się lękać i słuchać niektórych polityków, którzy radzą, żeby na przykład zamiast politologami zostać spawaczami, bo to teraz bardziej się opłaca, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa nauka, tym bardziej tutaj w wydaniu takich profesorów, jakich mamy i cieszymy się bardzo z tego w naszej uczelni. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy się tym interesują, także do udziału w wakacyjnych warsztatach, bo tam obok warsztatów dziennikarskich będą w tym roku także warsztaty politologiczno-filozoficzne, więc jeśli ktoś jest tym zainteresowany i chciałby zobaczyć, jak wygląda nasza uczelnia, zachęcamy do tego 21-23 sierpnia tego roku.
Obowiązkowo wręcz zachęcamy, bo to tylko kwestia jeszcze większego zrozumienia i wejścia w tą piękną rzeczywistość. A wy jako studenci, hasło takie dla młodych, krótkie, a przejmujące ich, że warto.
Może dowiedzcie się, jak jest naprawdę.
No właśnie, o prawdę chodzi, pani Małgorzato. No,
szukajcie prawdy, poszukujcie.
Poszukujemy prawdy, też nauka zawsze dąży do tego, by tą prawdę, jeżeli odpowiednio oczywiście ukierunkowana. Dziękuję za tą pierwszą część. Niedokończone rozmowy, więc spróbujemy je dokończyć w Radiu Maryja, ale pewnie myślę też wszystkiego nie wypowiemy w tak krótkim czasie. Dzisiaj z nami byli pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani doktor Dorota Żuchowska, dziekan naszego Wydziału Nauk Kultury Społecznej i Medialnej. I pan profesor Jacek Bartyzel. Dziękuję bardzo serdecznie. Nasi studenci, pani Małgorzata Czernecka.
Dziękuję.
I pan Michał Wilk.
Dziękuję.
Dziękuję wszystkim. Zapraszam na godzinę 21.40 na naszą drugą część rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.